super mi jest być z wami tutaj w tym miejscu. Jest to naprawdę duże błogosławieństwo, że możemy być ciągle razem. Amen. Że możemy jako Kościół się zbierać. Witam was wszystkich, którzy jesteście tutaj. Będzie brzydko wyglądać, jak to powiedzieli na tym, którzy jesteście tutaj z nami, którzy nas słuchacie przez internet. I słuchajcie, w naszym imieniu Kościoła Droga chciałam również przywitać nasz zaprzyjaźniony Kościół w Elblągu. Tak, witamy was, kochani. Wiemy, że jesteście dzisiaj specjalnie z nami. Witamy też waszego pastora, waszych liderów. Cieszymy się, że jesteście z nami dzisiaj. Także błogosławimy was, modlimy się o was, jesteśmy z wami jako Droga. Amen? Drogo, amen. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, długo się modliłam o to, co wam powiedzieć, wiecie, bo jak chodzę po polach, modlę się, jak szukam Pana Jezusa, tak, to człowiek jakby na bieżąco dostaje takie objawienia, które gdzieś przychodzą, ale w ostatnim tygodniu miałam bardzo długie spotkanie z Panem Jezusem, w których pokazał mi kilka takich rzeczy, które są istotne dla mnie. Niektóre jeszcze trawię, do niektórych jeszcze dochodzę, ale to, co dzisiaj chciałam nam tutaj zostawić w tym miejscu i wam, którzy śledzicie nas na perspektywie nieba i słuchacie tych prayer walkingów porannych, to chciałam wam powiedzieć coś na temat kluczy Królestwa. Nie chcę podsumowywać rzeczy, które już mówiłam o tym, czym jest strach, o tym, że tylko zaczynając od intymności z Jezusem jesteśmy w stanie tak samo jak wydawać owoce, tak samo pokonać strach, tak, bo to jest początek wszystkiego, relacja z Nim, to jest to, do czego zostaliśmy wezwani już w marcu, kiedy nas zamknęli w domach, ale to jest również to, co teraz się dzieje. Jeżeli my nie zaczniemy od relacji z Jezusem, od budowania na Nim, to my nie zrobimy po prostu nic w naszym życiu. Nasza wiara, nasza miłość, cokolwiek będzie nieczynne, ponieważ nie będziemy funkcjonować w zaufaniu do Niego. Wiecie, trudno jest ufać komuś, kogo się nie zna. Zgadzacie się ze mną? Ja jestem z tych osób bardziej introwertycznych. Dla mnie, jeżeli ja kogoś nie znam, naprawdę jest mi ciężko mu ufać. Kilka razy złapałam się z tym, że zaczęłam komuś ufać szybciej i później się okazuje, że moje zaufanie zostało zawiedzione. Więc wiesz, jesteśmy teraz w takim czasie, po naszym nowym narodzeniu, po momencie, kiedy poznaliśmy Pana Boga, że my w końcu powinniśmy Go poznać. Że my w końcu powinniśmy się do Niego zbliżyć, że w końcu powinniśmy zacząć Go widzieć twarzą w twarz, przebywać w Jego obecności, przebywać z Nim tak, jak On chce, żebyśmy z Nim przebywali, tak jak On chce, abyśmy z Nim byli. Okej? I teraz słuchajcie, chciałam wam powiedzieć coś dotyczącego kluczy Królestwa. A czy mogę mieć troszeczkę mniej pogłosu jeszcze, bo mi bardzo przeszkadza? Okej. Słuchajcie, jak wiecie, zostały nam dane klucze Królestwa. Jak wiecie, to były klucze, które były nazwane też wcześniej kluczami Dawidowymi, dlatego że Jezus jest ostatnim z pokolenia, tak, jest tym, o którym było mówione, wcześniej jest z domu Dawida, tak, i te klucze zostały przekazane Jezusowi, później te klucze zostały przekazane Kościołowi. Jeżeli chcecie o tym przeczytać, to przeczytajcie Objawienia 3:7, tam jest napisane: do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty prawdziwy, ten, który ma klucze Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Później czytamy podobną rzecz w Mateusza 16:19. Pamiętacie, to jest rozmowa z Piotrem. Jezus mówi: wręczę ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I później w Objawieniu 1:17 również mamy 17-18. Jest powiedziane: nie lękajcie się, ja jestem pierwszy. Ja jestem ostatni. Ja jestem tym, który żyje i umarł. Oto ja żyję na wieki i mam klucze piekła i śmierci. Czyli tutaj mamy o wiele bardziej określone te klucze piekła i śmierci, czyli klucze życia. Ja mam te klucze, które otwierają wszystko i które mogą wszystko zabierać. I ja ci daję, czyli tak jak spojrzymy na te fragmenty, możemy zobaczyć, że to są klucze autorytetu. Ale co one oznaczały tak naprawdę? Widzisz, co oznaczały one, że Jezus, nasz Zbawiciel, zmartwychwstał, tak? Całkowicie pokonał śmierć, pokonał piekło poprzez krzyż i teraz posiada pełnię władzy na ziemi. Co to oznacza? Że wcześniej pełnia władzy nie była w jego rękach. My wiemy, kiedy to się stało. Ja powtórzę dla tych, którzy słuchają nas być może po raz pierwszy. Wtedy, kiedy Adam zgrzeszył w ogrodzie Eden, wtedy Adam oddał władzę nad światem diabłu. Jeśli chcecie następnych fragmentów, przejdźcie do miejsca, w którym Jezus był kuszony, tak, czyli do Ewangelii, i zobaczcie, jak diabeł kusił Jezusa i powiedział do Niego: pokłoń się mi, a wtedy wszystko, co zostało mi dane, dam Tobie. Pamiętacie ten fragment? Czyli Jezus nie zaprzeczył diabłu, kiedy ten mówił do niego, pokłoń mi się, tylko powiedział do niego, i kiedy on powiedział, wszystko, co zostało mi dane, oddam tobie, jak mi się pokłonisz, Jezus nie zaprzeczył temu, ale powiedział, nie będę ci się kłonić, tak? Bo Panu Bogu memu oddam pokłon, tak? Jemu służyć będę, tak? Czyli sprzeciwił się temu. Czyli diabeł stwierdził pewną oczywistość, o której również czytamy w listach, tak? Kiedy jest powiedziane, że on do tej pory działa w synach opornych, tak? I że jest władcą, jest duchem, który rządzi w synach opornych, jest władcą tego świata. Tak? Więc śmierć Jezusa Chrystusa dokonała się, aby władza, którą Adam stracił, na nowo została do Boga przyniesiona. Tak? Bóg nie łamie wolnej woli. Bóg nie złapał Adama za rękę, Bóg nie złapał Ewy za rękę w tym momencie, kiedy oni zgrzeszyli. Bóg uszanował ich wolną wolę, ale wtedy oni przeszli pod inny autorytet. Tak? Ale Bóg pragnął, aby ten autorytet był znowu we właściwym miejscu, aby ten autorytet był w następnym Adamie, którego obiecał. Czyli w Jezusie Chrystusie. Czyli w ten sposób autorytet powrócił do człowieka, który uznaje Jezusa Chrystusa Panem i Zbawicielem. Czyli autorytet powrócił do człowieka poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tak, którego my uznajemy Królem i my uznajemy Panem i my uznajemy, że On umarł za nas. On umarł za nasze życie, On umarł, abyśmy do Niego należeli. Jezus mówi do nas, że ten autorytet wam daje, abyście wy go sprawowali. Zaraz dojdziemy do tego, jak to wygląda, gdzie my jesteśmy postawieni, aby ten autorytet móc sprawować. Ale przyjrzyjmy się najpierw temu autorytetowi, tak? Czyli ten autorytet mamy przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. On nie mógłby inaczej się dokonać, tak? On został przekazany nam, tym, którzy należymy do Niego, tak? I widzicie, co jest ciekawe jeszcze, że ten autorytet, widzimy, że on zaczął działać wtedy, jak apostołowie zostali napełnieni w Wieczerniku Duchem Świętym. Zobaczcie, wcześniej nie widzimy pomnażania Kościoła. Widzimy pojedynczych uczniów, widzimy tych 12 uczniów, później widzimy 74, widzimy grupę, która chodziła za Jezusem, ale nie widzimy wielkiej liczby uczniów. Natomiast Jezus mówi do swoich uczniów, mówi, słuchajcie, zostańcie w Wieczerniku. I mówi, ja muszę odejść, aby się wszystko dokonało, aby Duch Święty mógł wrócić, aby Duch Święty mógł zejść na świat. I kiedy Duch Święty schodzi, tak, wtedy Piotr wychodzi w odwadze i zaczyna zwiastować Słowo Boże. I co się dzieje? Nawraca się 3000 ludzi. I Ewangelia zaczyna się rozprzestrzeniać po krańce ziemi, czyli śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przekazanie kluczy Kościołowi, tak? Kościołowi, którymi są ludzie należący do Chrystusa. Nie mylcie tego z żadną instytucją. Kościołowi, który uznaje Jezusa jako swoją głowę, Jezusa, który jest Panem tych, którzy oddali Jemu swoje życie, tak jak On oddał za nich. Ci są nazwani w Piśmie Świętym, w Biblii, tak jak chcecie, w jakimkolwiek tłumaczeniu, ci są nazwani Jego. Ci są nazwani Jego Kościołem. I teraz zaczekanie na obecność Ducha Świętego w Wieczerniku. I ta władza i panowanie są wykonane w mocy i mądrości Ducha Świętego. To On prowadzi nas w tym, jak powinniśmy tą władzę sprawować. Czyli widzicie, nie jest to więc władza nieograniczona. Nie jest to więc władza, którą my możemy sprawować tak, jak chcemy, w sposób, jaki chcemy, bo ona jest całkowicie poddana Duchowi Świętemu, który w nas rządzi i który prowadzi nas, jak mamy tą władzę sprawować. Czyli poprzez Słowo Boże, poprzez Pismo Święte, my już możemy wiedzieć, czy ta władza jest, znowu jest za duży pogłos, czy ta władza jest we właściwy sposób sprawowana. I słuchajcie, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo jeżeli władza należy do Boga, to ta władza nie może być sprawowana tak, jak my tego chcemy, ale po to, żeby podobać się Bogu. I to dotyczy wszelkiej władzy, tak? Władza, która jest sprawowana, jest władzą, która musi być sprawowana w Boży sposób. Jeżeli nie jest sprawowana w Boży sposób, nawet jeżeli dotyczy dobrych rzeczy, może oznaczać to, że za nią kryje się coś innego, jakiś inny cel. Więc władza, która nam została jako wierzącym ludziom dana, to jest władza, która ma wywyższyć Jezusa, władza, która jest poddana Duchowi Świętemu, nie naszemu własnemu poznaniu. Wiesz, nie chcę się tutaj wgłębiać, ale jeszcze raz powrócę do drzewa poznania dobra i złego. I do tej sytuacji, w której Adam z Ewą po prostu zgrzeszyli i zerwali owoc z jedynego drzewa po prostu, które rosło w ogrodzie. Miałam o tym dzisiaj nie mówić, ale to jest coś, co cały czas chodzi mi po głowie. Słuchajcie, to jest niesamowite, że gdyby tego drzewa nie było w ogrodzie, to człowiek nie miałby wolnej woli. Czyli człowiek byłby taką maszyną, która robiłaby, co chce, która chodziłaby, gdzie chce. Tak? Znaczy, robiłaby, co Bóg chce, tak, bezwolną. Natomiast Bóg powiedział, to jedyne drzewo należy w tym ogrodzie do mnie. Wszystkie inne są twoje, wszystkie inne możesz spożywać, ale z tego jednego drzewa nie spożywaj. Czyli Bóg dał przez to człowiekowi możliwość wyboru, w którym człowiek mógł wybrać, aby posłuchać Boga i nie ruszać tego, co jest jego. Ale człowiek tego nie zrobił. I wiesz, Bóg, tak jak jeszcze raz mówiłam na początku, nie zatrzymał ręki człowieka. Tak jak dzisiaj nie zatrzymuje naszej ręki, kiedy my w niewłaściwy sposób sprawujemy jego autorytet. Kiedy próbujemy kogoś kontrolować, manipulować. Bóg nie zatrzymuje naszej ręki w tej wolnej woli, którą nam dał. Ale jednocześnie nie przyznaje się do tego, że ten sposób sprawowania rządów, że ten sposób rządzenia jest jego. Tak? To nie jest to, co on mówi o kluczach, które nam zostały dane. Ale do tego jeszcze wrócimy. Pójdźmy dalej w tym sprawowaniu autorytetu, tak? Ponieważ jego autorytet został nam dany, my potrzebujemy Ducha Świętego w naszym życiu. Zobaczcie, jak wielu z nas rezygnuje z Ducha Świętego. Jak wielu z nas mówi, że Duch Święty już dzisiaj nie jest potrzebny, że jego znaki i cuda nie są potrzebne, dlatego że już właściwie te rzeczy, które miały potwierdzać Ewangelię, one już się dokonały. Zobacz, jak wiele razy my rezygnujemy, tak, z charyzmatyzmu, rezygnujemy z tego, żeby żyć dla Niego w pełni i żeby poruszać się w darach i znakach, które On nam daje. Czyli my rezygnujemy z jakiejś części mocy i my rezygnujemy z obecności Ducha Świętego w naszym życiu. A jest powiedziane, że On jest tym, który prowadza nas we wszelką prawdę, który objawia nam wszelkie rzeczy, który nauczy nas wszystkiego, który przypomni nam wszystko. Więc jeżeli my rezygnujemy z tej Jego obecności, to tak jakbyśmy znowu wracali pod drzewa poznania dobra i zła i mówili, Boże, ja jestem mądry, mam możliwość decydowania. Tak jakbyśmy znowu próbowali wiedzieć więcej niż wie Bóg. W tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, nawet w naszym kraju, w tym miejscu, ja nie wiem jak wy, ale ja mało wiem. Mało wiem z rzeczy, które się dzieją. My próbujemy się opowiadać po jakiejś stronie, próbujemy cokolwiek robić. Wiesz, i kiedy ja tak zastanawiałam się, rozmawiałam sobie z Panem Bogiem, szłam ze spaceru i myślałam sobie, co ja mam wybrać? Powinnam pewnie coś mądrego powiedzieć. Powinnam pewnie powiedzieć coś na temat wyborów, które ostatnio były i się dokonały. I wiesz, Jezus szedł obok mnie, rozmawialiśmy razem i Jezus do mnie mówi, wiesz, wybór zależy zawsze od serca człowieka. I ja pomyślałam sobie, o! I zaczęłam myśleć, wiesz, że on znowu do mnie mówi, jak w przypowieściach do uczniów, i ja teraz muszę się zastanowić, co on ma na myśli, kiedy on mówi mi, że wybór zależy od serca człowieka. Ale Jezus mówił dalej i mówi do mnie, to znaczy, że jeżeli serce ludzi nie będzie zmienione, jeżeli serce ludzi nie będzie należało do Boga, to oni nie podejmą dobrego wyboru. A nawet jak podejmą dobry wybór, to później zostanie zmarnotrawione. Wystarczy tylko, żeby ten, który jest duchem tego świata, pociągnął ich w swoją stronę i oni będą pociągnięci, bo oni należą do Niego. I wiesz, i to jest bitwa, w którą powinniśmy wejść, aby jak najwięcej z tych, którzy nie należą do Niego, należało do Niego. Aby jak najwięcej z tych, którzy Go nie znają, mogli Go poznać. Aby ich serca nie były już więcej twarde, ale aby były zmiękczone przez obecność Boga we wnętrzu ich. Aby to byli ludzie, którzy przyjęli śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kochani, słuchajcie, jest taka różnica w religijności nieosobowej i w religijności osobowej. Wiecie, jak wielu ludzi sprawuje swoje chrześcijaństwo, nie będąc w religijności osobowej. Jak wielu ludzi wypełnia pewne rytuały, nie znając Boga osobiście. Oni są również wśród nas. To nie są tylko katolicy, to są również protestanci. Oni wypełniają mnóstwo rytuałów, oni chodzą na modlitwy, chodzą na nabożeństwa, ale oni nie znają Boga osobiście. Ja nie mówię tego po to, żeby ich osądzić. Ja mówię po to, aby się o nich modlić, aby oni mogli zbliżyć się do Boga. Bo jeżeli my znamy Boga osobiście i Jezus przez obecność Ducha Świętego zaczyna mieszkać w naszym sercu, to nasze życie jest przemienione. My zaczynamy naprawdę funkcjonować jak ludzie Królestwa. My zaczynamy myśleć jak ludzie Królestwa. My zaczynamy żyć tym, czym żyje Jezus, bo my wiemy, że my do Niego należymy. I nie ma dla nas innej drogi. Nie ma dla nas innej drogi oprócz tego, żeby iść tą drogą, która jest nam przeznaczona według naszego przeznaczenia, według naszego powołania. Ale pójdźmy dalej jeszcze w rzeczach dotyczących tego, co mamy dzisiaj robić. Wiecie, my wiele razy, tak jak ja, idąc drogą, nie wiemy, co mamy robić. Nie wiemy, jaka jest Jego wola. Oczywiście wiemy, że On jest za życiem, ale wiemy również o tym, że On nie jest za niesprawiedliwością. Więc jesteśmy jak, wiecie, rozkroczeni, w którą stronę pójść, w którą stronę stanąć. Ale widzisz, jeżeli my mamy Ducha Świętego, to jest powiedziane, że my możemy modlić się i wstawiać, a On się wstawia razem z nami w niewysławionych westchnieniach. Czyli wtedy, kiedy my modlimy się w Duchu Świętym o rzeczy, o których nie wiemy, to Duch Święty jest z nami, On wstawia się w niewysławionych westchnieniach. On wstawia się w tym kierunku, w którym On wie, że jest dobrze. I wiesz, czas coraz bardziej przyspiesza, coraz więcej ludzi jest w wielkim zamieszaniu, coraz więcej ludzi jest w lęku. To się powiększa. Wiesz, ja na co dzień pracuję z pacjentami. Mam bardzo dużo ludzi, z którymi pracuję. I wiesz, pracuję również z ludźmi, którzy są pedagogami i nauczycielami. I oni mówią, że od marca zwiększyła się liczba samobójstw, że oni mają bardzo dużo roboty, że nasze dzieciaki albo dzieciaki, których nie znacie, ja ich wiele razy znam, bo do mnie trafiają, mają coraz więcej załamań nerwowych. Oni nie wiedzą, jak odnaleźć się w tej sytuacji. My ciągle jesteśmy nakręcani przez to, co jest w mediach, co to jest w powietrzu, a oni tego nie wytrzymują. Bardzo często mówią do mnie moi właśnie pacjenci, czuję się jak jedna wielka dziura. Nie wiem, co ze sobą zrobić. Czuję, jakby wszystko we mnie było jedną wielką pustką. Nie wiem, czy nie lepiej by było, żebym umarł. Idzie całe pokolenie młodych ludzi, którzy są zagubieni. My potrzebujemy wziąć klucze, które zostały nam dane. Klucze Królestwa. I cokolwiek mamy związać na ziemi, powinniśmy to związać. A cokolwiek mamy rozwiązać na ziemi, powinniśmy to rozwiązać. My już teraz powinniśmy mieć szeroko otwarte oczy i prosić Ducha Świętego, aby On prowadził nas do ludzi, którymi nas otoczył. Aby On prowadził nas do naszych rodzin, do naszych bliskich. Aby On prowadził nas do ludzi, którzy są z nami w pracy. Aby On pokazywał nam tych, którzy są gotowi. Którzy są gotowi na to, żeby wyjść spod ducha tego świata i żeby należeć do Jezusa. Bo ci, którzy są Jego, według Jego obietnicy będą ocaleni. Bo ci, którzy należą do Niego, będą chodzić w Bożej wolności. I teraz, jeżeli my nie chodzimy w Bożej wolności, a jesteśmy tutaj na tym spotkaniu, albo jesteście i słuchacie mnie, jeżeli nie chodzimy w Bożej wolności, to my musimy zastanowić się dlaczego. Czy jest coś w naszym życiu, co powinno być zmienione? Coś w naszym życiu, co nie poddaliśmy Chrystusowi i dlatego strach ma ciągle do nas dostęp? Bo jest powiedziane, że nie dostaliśmy ducha strachu. Nie chodzimy w duchu strachu, dostaliśmy ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ale żeby wiedzieć, że tak jest, żeby mieć przekonanie w naszym sercu, my naprawdę musimy mieć z Nim relację, my musimy Go znać. Jezus mówi, ja przyszedłem na świat, aby objawić Ojca. Mówi, kto zna mnie, ten zna Ojca, bo my i ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja nie czynię nic więcej, to co czyni Ojciec. I możesz powiedzieć, ale takie rzeczy dzieją się na świecie, takie trudne rzeczy dookoła nas się dzieją i będą się działy jeszcze trudne, bo wchodzimy w czas ostatecznych czasów. To jest tylko przygrywka do rzeczy, które będą przychodziły. My nie wiemy, co jeszcze się stanie. Ale niedługo będzie to nam objawiane i w tym czasie, w którym żyjemy, możemy tylko i wyłącznie polegać na Nim, bo inaczej strach będzie coraz bardziej nas okradał, więził. To nie jest coś, co jest stałe. Królestwo Boże się poszerza, światłość się poszerza, ale ciemność też się poszerza. Albo idziemy w kierunku wzrostu i rozwoju, w kierunku zanurzenia się z Nim, albo idziemy w kierunku apatii, depresji, regresji i w końcu idziemy nawet w kierunku opętania. Dlatego, że diabeł przychodzi, kradnie, zażyna i wytraca. On nie poprzestanie tylko na tym, żeby kraść. On będzie się posuwał dalej. On będzie zażynał i wytracał, tak jak to teraz widzicie. Widzicie, jego charakter manifestuje się w tym świecie. Ale o nas jest powiedziane, że dostaliśmy klucze Królestwa. Dostaliśmy klucze królestwa i powinniśmy zacząć tymi kluczami się posługiwać i powinniśmy rozszerzać Boże Królestwo. I widzisz, czyli jaka władza została nam dana? Władza głoszenia aż po krańce ziemi, niepowstrzymana. Słuchajcie, od czasu jak apostołowie zostali wysłani z Wieczernika, to głoszenie Ewangelii się nigdy nie zatrzymało. Czy zdajecie sobie z tego sprawę, że od tamtego czasu Ewangelia coraz bardziej się rozrasta? Że ludzie, którzy znają Chrystusa, jest ich coraz więcej, nie coraz mniej? Pomimo wojen, pomimo wszystkich rzeczy, ludzie szukają Chrystusa. Ludzie szukają wolności i ludzie ją znajdują. Słuchajcie, ja opowiadałam wam historię, powtórzę jeszcze ją raz. Kobiety, która przyszła do mnie, do miejsca, gdzie pracuję, przyszła w bardzo głębokiej depresji, porozmawiały się przez chwilę. Ja jej powiedziałam, że Bóg jest obecny w jej życiu, powiedziałam, żeby oglądnęła chatę. To wam już mówiłam, ale jeszcze raz to powtórzę dla tych, którzy słuchają. Tak, i ona poszła do kościoła. Poszła na drogę krzyżową. Wypłakała tam Bogu całą stratę, którą poniosła. Nie mogła się z tego podnieść. I na koniec po prostu stanęła w kolejce, żeby pocałować krzyż. Mówi, nigdy tego nie robiłam, bo on zawsze był brudny. Kobieta, która miała dużo takich obaw. Stanęłam w tej kolejce, było zimno, ciemno i ja stałam w środku. Ona przyszła, żeby mi to specjalnie opowiedzieć. I kiedy pierwszy raz do mnie przyszła, ja nie myślałam w ogóle, że jest jakaś nadzieja dla niej. Ja jej tylko mówiłam o Jezusie. Zrezygnowałam ze wszystkiego, bo wiedziałam, że jest jedna rzecz, którą ja mogę jej dać, to jest Jezus. To było w moim własnym miejscu, więc mogłam to powiedzieć. I wiecie, i po prostu ona mówi, że stała w tej kolejce i podeszła do niej taka kobieta starsza, po prostu taka babcia z kręconymi siwymi włosami, niebieskimi oczami, takimi przeszywającymi. Położyła na nią rękę i powiedziała, córciu, wszystko będzie dobrze. I ona mówi, że cały strach jej odszedł, cała depresja jej odeszła. Poczuła takie olbrzymie, przeszywające ciepło. I ona mówi, ja wróciłam tu do Pani, aby powiedzieć Pani, że przyszedł Bóg do mnie osobiście i spotkał się ze mną. I przyszłam tu dlatego, bo wiem, że Pani mi uwierzy. Ja wam mówię, że przychodzimy do takiego czasu, że klucze królestwa zostają rozdane. My potrzebujemy je podnieść i zacząć oglądać się za ludźmi, którzy są wokoło nas. Zacząć patrzeć na tych, którzy muszą usłyszeć o tym, bo już aniołowie zaczynają mówić. Już Bóg sam pojawia się w miejscach, gdzie ludzie Go potrzebują. Słuchajcie, takie cuda się dzieją w krajach muzułmańskich. Tam bardzo często ludzie spotykają się z Jezusem osobiście. Słyszałam o takim jednym mule, który wchodził na swoją górę i spotkał się z nim Jezus i mówi, to jest czas, abyś się nawrócił, inaczej będziesz miał zawał serca. Boli cię całe serce. I on po prostu zlekceważył ducha, który do niego poszedł i zaczął wchodzić, tak, na odprawianie modłów i mówi, w połowie schodów upadł i zobaczył, że nie może oddychać i zaczął wołać, Jezus Nazaretu, ja wołam Ciebie, abyś przyszedł i nawrócił się. Co zrobimy, kiedy pójdziemy do nieba i okaże się, że nie korzystaliśmy z kluczy, które Jezus nam dał, z kluczy dotyczących głoszenia Ewangelii, dotyczących mówienia innym o Chrystusie. Tato, ja teraz w tym miejscu, w którym jestem, proszę Cię, aby Twój Duch Święty dotykał każdej osoby, która tego słucha, aby ona zaczęła widzieć osoby, które są koło niej, którym być może grozi śmierć, którym być może w tym COVID-zie grozi śmierć. Tato, ja modlę się, aby ci ludzie teraz w tym momencie byli niesieni przez niewysławione westchnienia Ducha Świętego i przez to, co jest wkładane w serce tych ludzi, którzy są wierzący. Tato, ja modlę się, abyśmy mogli dotknąć ich serc, zanim będzie za późno. Tato, ja modlę się, abyś przyprowadził nas do ludzi, którzy potrzebują zbawienia. Drugim kluczem jest odpuszczanie grzechów tym, którzy poznają Jezusa. Jeżeli ludzie odpuszczają grzechów, to choćby byli jeżeli ludzie przychodzą do Jezusa, to choćby byli czerwoni jak szkarłat, choćby nagrzeszyli i to były straszne grzechy, to Jezus jest w stanie im to odpuścić. I my możemy powiedzieć, że twoje grzechy są im odpuszczone w imieniu Jezusa, bo jest powiedziane, że każdy grzech, który zostaje wyznany Jezusowi, jest grzechem odpuszczonym. I w końcu uwalnianie i uzdrawianie tych, którzy są zniewoleni. Niszczenie wszelkich dzieł nieprzyjaciela. Czy choroba jest dziełem nieprzyjaciela? Oczywiście, że tak. Choroba ma to samo źródło, które ma zademonienie, to samo źródło, które pochodzi od diabła. To jest manifestacja jego charakteru. Ten, który przychodzi, kradnie, zażyna i wytraca. Kradnie, zażyna i wytraca. Jezus mówi o sobie, Ewangelia Jana, tak, 10:9-10. Ja przyszedłem, aby miały życie obfitowały. Jezus jest tym, który przynosi życie. Jezus jest tym, który daje nam obfitować. Diabeł przychodzi, kradnie i zażyna i wytraca. Jeżeli widzisz, że jesteś w twoim życiu z czegokolwiek okradany teraz na tym miejscu, to nie myśl, że diabeł poprzestaje. Ale ja teraz staję w autorytecie Jezusa i modlę się, aby jakakolwiek kradzież, która jest w twoim życiu teraz, została zatrzymana przez moc Jezusa Chrystusa, przez moc Ducha Świętego, który porusza się w tobie. Ja modlę się, abyś pobudził się, obudził się w tym miejscu, w którym jesteś okradany. Abyś postawił swoje nogi na skalę, którą jest Chrystus. I żebyś sprzeciwił się nieprzyjacielowi, który zaczął swoje działanie w twoim życiu w imieniu Jezusa Chrystusa. Tato, dziękuję tobie za moc twojej wolności. Tak czyni niszczenie dzieł nieprzyjaciela. I teraz zobaczycie, w Ewangelii Jana 17:1, czy jest napisane. Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij swojego Syna, aby Syn uwielbił ciebie. Uwielbij, tak jak powierzyłeś Mu władzę nad całą ludzkością, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. A na tym polega życie wieczne, aby uznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Jeżeli my nie wybieramy Jezusa, jeżeli ty, którego tego słuchasz, nie znasz Jezusa, wybierasz jakieś pełnienie, jakieś roli, jakąś uczynkowość, jakąś pomocowość, jakieś zadośćuczynienia i nie wybierasz Jezusa, to ty lekceważysz Boga. Ty rezygnujesz z jedynej ofiary, która może ci dać życie, z ofiary śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi niż przyjęcie zbawienia, które dał nam Bóg. Jezus mówi o tym, że On już jest w niebie. On to wszystko zrobił, aby Bóg był uwielbiony, ale On to wszystko zrobił, żeby na nowo połączyć człowieka z Bogiem. Bóg pragnął, aby człowiek wrócił do Niego, aby człowiek był pod Jego panowaniem, aby Jego dzieci wróciły do Niego. Bóg pragnął, aby należeli do Niego. Nie wiem, czemu dzisiaj skręcam w kierunku Ewangelii, ale widocznie tak ma być. Pragnął, aby należeli do Niego i dlatego oddał to, co było dla Niego najcenniejsze. Oddał życie własnego Syna. To jest pytanie, które my nagminnie ciągle zadajemy ludziom, których mamy w Kościele, którzy są rodzicami. Czy ty oddałbyś życie swojego syna za swoich sąsiadów? A Jezus to zrobił. Oddał za tych, których wiedział, że go wybiorą, swoje życie, i oddał za tych, których wiedział, że go nie wybiorą. I tak położył swoje życie za każdego człowieka. Więc teraz to, że my nie wybieramy Jezusa, to my lekceważymy ofiarę życia, która została złożona dla naszego wybawienia. Okej, okay, teraz idźmy dalej. Mateusza 28:18-20. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Ja jestem z wami. Ja was nie zostawiłem. Ja jestem z wami, aż po kres tego wieku. Ja jestem z wami, a wy idźcie. A wy idźcie i głoście moje imię. Idźcie i głoście moje zmartwychwstanie. Głoście moją śmierć. Idźcie i przywołujcie uczniów. I zobaczcie dalej. Łukasza 10:17-20. 72 posłańców powróciło z radością, donosząc: Panie, w twoim imieniu nawet demony są nam podległe. 72 poszło. I mówi: demony są nam podległe. Wówczas im powiedział: widziałem, jak szatan niby błyskawica spadał z nieba. Oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno nic wam nie zaszkodzi. Jednak cieszcie się z tego, nie cieszcie się z tego, że duchy złe są wam podległe. Cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Duchy są wam podległe. Zostaliście posadzeni wraz z Chrystusem w okręgach niebieskich. Duchy są wam podległe, ale cieszcie się z tego, że wasze imiona są wpisane w Księgę Żywota. To oznacza, że śmierć nas nie dotknie. To oznacza, że przejdziemy do żywota, z żywota do żywota, trzymani za rękę przez Jezusa. To oznacza, że nie musimy obawiać się tego, który nazywa się śmiercią. Bo za naszą śmierć ktoś już zapłacił. bo my przejdziemy do życia wiecznego, bo my przejdziemy do naszego domu, do wiecznego Jeruzalem, bo my przejdziemy do miejsca, gdzie Jezus mieszka na stałe, gdzie Jezus przechadza się i przechadzają się Jego aniołowie. My nie musimy obawiać się śmierci, bo nie jest napisana, ponieważ jesteśmy Jego, ponieważ należymy do Niego. Ale nie możemy sobie tego postanowić, skupić się. Nie będę się bał. Możemy to wziąć, kiedy jesteśmy blisko z Nim, kiedy zanurzamy się w Jego miłości, kiedy dajemy się Mu przytulić, kiedy Jego łaska, Jego miłość nas dotyka i mówi, nie bój się maleńka czutko, ponieważ Bogu upodobało się Tobie dać królestwo. Nie bój się. Nie bój się maleńka czutko, ale to bierze się przez objawienie, spotkania z Nim. Nie przez to, że sobie to wmówisz, nie przez to, że powstaniesz i to wyznasz, ale przez to, że będziesz z Nim, że będziesz zanurzony w Nim, że będziesz wiedział, że On jest, że jest obecny. I to jest wystarczające. To jest wystarczające. Inne rzeczy nie są ważne. Ważne to jest to, że On jest. I wtedy inne rzeczy poukładają się według Bożego planu. On cię wyrwał, wyrwie i wyrywać będzie. On cię wyrwał, wyrwie i wyrywać będzie. Ze wszystkiego, w czym jesteś. A na końcu twojej drogi będzie zwycięstwo. Nawet jak dzisiaj jesteś wierzący, ty, który mnie słuchasz i wygląda, jakby tam była przegrana. Na końcu twojej drogi będzie zwycięstwo. Wiesz dlaczego? Bo na końcu twojej drogi jest Chrystus. Cokolwiek się dzieje w twoim życiu, jakakolwiek choroba cię pokłania, to na końcu twojej drogi jest zwycięstwo. Bo jest tam Ten, który jest twoim oblubieńcem. Ten, który cię ukochał nad życie. Ten, który czeka na ciebie, jest na końcu. I następny fragment, który mamy w Efezjan, kiedy Paweł modli się, pragnąłbym, abyście wiedzieli, mając oświecone oczy swoich serc i zobaczyli, jaka jest nadzieja i jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały i jakie jest waszym dziedzictwem pośród świętych, jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, którzy wierzymy, zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. Dowiódł on jej w Chrystusie, gdy przywrócił do życia zmartwych i posadził po swojej prawicy na wysokościach w niebie, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i każdym imieniem, które może wymienić nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym. Wszystko też poddał pod stopy Jego, a Jego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Wszystko jest umieszczone pod stopami Chrystusa. Wszystko jest umieszczone pod stopami Chrystusa. On jest posadzony w okręgach niebieskich. A my, jako Jego Kościół, jako Jego ciało, bo tak jesteśmy nazywani, jesteśmy posadzeni tam razem z Nim. I to nie dla naszej dumy, ale dla naszej wolności. Żebyśmy rozumieli, że wszelka potęga nieprzyjaciela została pokonana na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. To się już dokonało. My możemy tylko się jej przeciwstawić, mówiąc, że się nie zgadzamy, bo to dokonało się przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. My możemy nie wydać zgody na to, żeby coś dalej się działo. Możemy modlić się, żeby coś się nie działo. Możemy związywać to, co w niebie jest związane i rozwiązywać to, co tam ma być rozwiązane. Kiedy tylko Duch Święty nas w tym kierunku prowadzi. I teraz zobaczmy dalej. Czy mamy być w takim razie uwikłani w sprawy tego świata? I to znowu wracamy do początku, o którym mówiłam. Widzicie, czy powinniśmy tak naprawdę wszędzie wydawać opinie i wszystko opiniować i o wszystkim mieć zdanie i we wszystkich dyskusjach brać uwagę i jak papież tak stawać i mówić, ja myślę, ja wierzę, ja tak. Czy my naprawdę powinniśmy to robić? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ci, którzy mają to robić, niech to robią. Ci, którzy nie mają tego robić, niech tego nie robią. Tak? My nie musimy opiniować wszystkiego, bo przez to nasze opiniowanie myślimy, że kogoś zyskamy. Bo trzech mądrych coś wypowiedziało i następni, jak taka tuba, zaczynają mówić to samo. Jeżeli my będziemy w te rzeczy wchodzić, to będziemy uwikłani. Będziemy uwikłani w sprawy tego świata. Będziemy coraz bardziej wchodzić w rzeczy, które nie należą do nas. Zamiast korzystać z kluczy wolności i uwalniać więźniów, chodzić w Bożej wolności, to my będziemy wikłali się w rozstrzygnięcia świata. Słuchajcie, ten, który rządzi w synach opornych, dalej w nich rządzi. Cokolwiek będzie ustanowione, on i tak będzie rządził. Taki jest czas, kiedy wszystko jest potrząsane, kiedy wszystko jest rozwalane, kiedy nieprzyjaciel sprawdza, jak długo w strachu będzie mógł działać, żeby nas rozproszyć, żeby nas zniszczyć. Kiedy swoich więźniów w tym strachu będzie ciągnął do siebie. Pamiętajcie, to serce odpowiada za decyzje, które podejmujemy. Jeżeli chcecie dotknąć ludzi, którzy podejmują złe decyzje, musicie dotknąć ich serc. Ostatnio nagrałam jeden z odcinków, kiedy mówiłam o dzieciach. Mówiłam o tym, że my walczymy o właściwą praworządność. Czy powinniśmy? Pewnie tak, że walczymy o to. Pewnie tak, ale przyjdą nasze dzieci, które nie mają osobistej relacji z Jezusem. I one powiedzą, tak jak do mnie powiedziały, dzieci ludzi wierzących, ciociu albo pani psycholog, my idziemy na marsz równości. Ja zrobiłam takie oczy, bo wiedziałam, czyje to są dzieci. A one powiedziały, idziemy, bo my jesteśmy za równością. Idziemy, bo my jesteśmy za prawem do wyboru. Idziemy. Ale ja mówię, do wyboru czego? Oni mówią, ciociu, my chcemy wolności. Więc cokolwiek my teraz ustanowimy, to jak władca tego świata pociągnie, to przyjdzie młode pokolenie, które będzie żyło bez Boga. Dlatego, że my nie dotykamy ich serc. Dlatego, że my nie pracujemy nad ich sercami. Dlatego, że oni słyszą hasła. Zobaczcie, ile chrześcijan słyszy jakieś hasła i się już w co włączają. Słyszą następne hasła, już się włączają. I pamiętam, rozmawiam z pewną kobietą i mówię, to ty jesteś za tym, żeby zabijać? Ona mówi, nie, ja jestem za wolnością. A ja mówię, ale to nie jest marsz za wolnością. Tak jest. My czytamy nagłówki i pakujemy się w różne rzeczy. Czy to są klucze królestwa, które dał nam Jezus? Czy to są klucze do następnych pokoleń? Ja modlę się od lat, żebyśmy mogli dotknąć następnych pokoleń. Moje serce mnie boli. Chciałabym powiedzieć jak cholera, albo powiem właśnie. Boli mnie okropnie, bo nie wiem, jak mam do nich dotrzeć. Ja nawet nie mówię ich językiem. A ich język, jak zaczynają do mnie mówić, to ja muszę się mocno skupić i dopytać, o co im chodzi. Ale myślę sobie, że gdzieś jest klucz, aby dotknąć tych młodych ludzi. Gdzieś jest klucz, jeżeli my będziemy wołać do Niego, to On powie nam, jak mamy dotknąć tych serc młodych ludzi. Oni idą nam coraz bardziej, oni próbują coraz bardziej rzeczy, których my w życiu nie chcielibyśmy, żeby próbowali. A my mamy związane ręce. Czy tak naprawdę jest? Czy my nie powinniśmy stanąć w miejscu związywania i rozwiązywania bezprawnych więzów i zacząć uwalniać więźniów na wolność? Czy my nie powinniśmy wołać za kluczami do następnych pokoleń? Bo ustanowimy sobie prawa, które mają nas zabezpieczyć. Zobaczcie, jak było w Izraelu. Przychodził jeden król, to był pobożny król. Król niszczył wszystkie świątynki na wzgórzach. Król przywracał czczenie Boga w Jerozolimie. Wszystko niszczył. Przychodził drugi król, niszczył wszystko to, co zrobił poprzedni król. Tak naprawdę po dziadku, jak było dobrze, to po dziadku wnuk naprawiał się i dobrze funkcjonował. Ale syn nie naprawiał się, tylko odchodził od Boga, odprowadzał cały Izrael od Boga. My musimy się modlić, żeby nie tylko nasze wnuki zostawały przy Bogu, ale aby nasze dzieci zostawały przy Bogu. Aby nadzieja wpływała w pokolenia, abyśmy mogli poruszać się dalej. Boże, czemu ja dzisiaj tak skręcam? Okej. Nie dajcie się uwikłać w sprawy tego świata. Nie dajcie się uwikłać w sprawy tego świata. Nie da się wyskrobać ryby niezłapanej. Da się ją tylko poranić. Nie da się wyskrobać ryby niezłapanej. Ryba musi być złapana. Jeżeli człowiek jest nienawrócony, on będzie udawał, że jest ciosany. On będzie się z tobą zgadzał, popełniał kompromisy, ale on nie będzie złapany. On nie będzie należał do królestwa. To nie ta kolejność. Naprawiać ludzi od dawania im ustaw. Ustawy mogą ich prowadzić do Boga, tak jak 10 przykazań miało prowadzić ludzi do Boga. Tak jak ta religijność nieosobowa, tak, którą przede wszystkim Kościół katolicki prowadzi, tak? Ale podobnie. Ona miała ludzi prowadzić do Boga. Czy ona ich prowadzi do Boga? Niestety okazuje się, że w 90% nie prowadzi ich do Boga. Że to są rytuały, które oni nauczyli się wypełniać. Chcesz się podobać Bogu? Wrzuć 5 zł na tacę. Chcesz się podobać Bogu? Przyjmij wszystkie sakramenty. Chcesz się podobać Bogu? Chodź we wszystkie święta na nabożeństwa. Chcesz się podobać Bogu? Grzesz, ale tak, żeby cię nie złapali. Tak! Chcesz się podobać Bogu? Chodź na wszystkie modlitwy. A czy ty wiesz, co znaczy podobać się Bogu? Czy ty wiesz, co sam Bóg powiedział o sobie? Co mamy robić, aby podobać się Jemu? Czy ty wiesz o tym, że tylko bycie blisko z Nim, zanurzenie się w Jego miłości, przyjęcie Jego miłości, to jest to, co podoba się Jemu, a inne rzeczy wynikają z tego, że ty Go kochasz. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się gotować dla mojego męża, żeby mu udowodnić, jak go kocham. Ja mu gotuję, bo go kocham. I lubię gotować. Jeżeli próbujemy Bogu udowodnić, jak bardzo Go kochamy, to próbujemy wchodzić w jakieś uczynki i odrzucamy ofiarę krzyża. My robimy rzeczy, bo Go kochamy. My jesteśmy tu razem, bo kochamy Boga. My chcemy być razem, bo On powiedział, że ciało powinno być w jedności. Bo członki nawzajem się zasilają, bo jak któryś z nas osłabnie, a w tym czasie łatwo jest nam osłabnąć, łatwo jest nam stracić pracę, łatwo jest nam się zagubić, uwikłać sprawy tego świata, ale jak jesteśmy razem, to się posilamy, to się zawracamy, to idziemy do miejsca spotkania z Nim, do miejsca, w którym jesteśmy w stanie powiedzieć: wracamy, wracamy, bo chcemy być blisko z Tobą. I teraz zobaczcie, jeżeli będziemy uwikłani w sprawy tego świata, to znaczy, że my nie będziemy mogli walczyć. Diabłu zależy na tym, żeby nas uwikłać. Każdy ma takie miejsce, które gdzieś go boli. Każdy ma takie miejsce, w którym gdzieś przegrywał. Każdy ma takie miejsce, za które można go pociągnąć. Kto chce pracować z biednymi i widzi, jak bardzo oni cierpią, i jest w stanie robić wszystko i nawet nie zauważa, że wchodzi w różne organizacje, które robią różne rzeczy, ale niekoniecznie jest to karmienie. My się bratamy, my szukamy połączeń, aby coś zyskać. Ale czy to są połączenia, o których mówi Bóg? On tak często nam mówi, żebyśmy nie łączyli się w obcym jarzmie. Nie łączyli się z tymi, którymi On mówi, żebyśmy się nie łączyli, tylko dlatego, że wydaje nam się, że będziemy mieli z tego jakiś zysk. Nie możemy chodzić w obcym jarzmie. Nie możemy chodzić w jarzmie, które nie jest od Boga. Wszelkie połączenia są kompromisami. Chyba, że są połączeniami od Boga. Uwikłani w sprawy tego świata. Zobaczcie. Walka o słowa. Czytamy w Tymoteusza 2, 4, 5, taki znany fragment. Później 8, 9, 14, 16 w Tymoteusza. Nikt, kto służy w wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia. Nikt, kto służy w wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia. Chce raczej podobać się temu, który powołał go do wojska. Podobnie, kto staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Pamiętaj o Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał i był potomkiem Dawida. O tym mówią, głosząc moją dobrą nowinę. Właśnie z Jego powodu znoszę cierpienia. Znalazłem się nawet w więzieniu jak złoczyńca, a jednak Słowo Boga nie jest uwięzione. O tym z naciskiem przypomnij w obliczu Boga. Niech nikt nie wszczyna sporów o słowa. Nic w tym pożytecznego. Niesie to tylko zgubę słuchaczom. Postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany. Bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniającym słowo prawdy, a pospolitej pustej mowy unikaj. Apostolitej pustej mowy unikaj. Ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążać w jeszcze większej bezbożności. Już pamiętam, do niedawna to Mój mąż najwięcej obrywał za pospolitą, pustą mowę, bo lubiał żartować. Później przechodziliśmy przez różne trudne i mniej trudne sytuacje, a niektóre takie bardzo trudne, no i on już tak nie żartuje, a ja strasznie żałuję, że nie żartuje. I wtedy dużo takich ludzi mówiło do niego, bo ty to takiej pospolitej, pustej mowy używasz. Słuchaj, Bóg uwielbia radość. Nawet taką głupkowatą. Bóg uwielbia radość. Podrap się, pośmiej się. Zobacz, jaki jest niesamowity. On uwielbia radość. Mówi ci, Jezus, jak chodzi ze mną po polach, zawsze... Ja jestem taka zażenowana czasami. Jak można skakać w gumowcach po kałużach? Ja po prostu... I on na mnie patrzy i mówi, ja uwielbiam radość. A ja jestem taka poważna. I mam niepoważnego Jezusa, niepoważnego męża. Chciałabym, żeby wrócił do swojej niepoważności. Żeby Bóg odnowił radość w jego sercu. Żeby Bóg odnowił radość w waszych serduchach. Żebyście w tym czasie, w którym jesteście, mogli się radować w Nim. Bo ciągle mamy tysiące powodów do radości. Wymień jakiś powód do radości, który masz dzisiaj. Czerwony dywan. Ktoś ma jeszcze jakiś powód do radości? To był czerwony dywan, który dzieci nam dzisiaj rozłożyły. Mamy ze sobą dzieci. Jaki masz powód do radości? Fajne uwielbienie było. Zemdleje chyba. Naprawdę jest pełna radości. Co jeszcze? Masz jakiś powód do radości? Dodzwonił się do kolegi. Na 3-4 wykrzyż swój powód do radości. 3-4 Mam rodzinę! Mam Jezusa. Jestem zbawiona. Mam Kościół. Ktoś mnie lubi. Ktoś mnie kocha. Nie jestem sama. Nigdy nie będę sama. On mnie nie porzuci, nie opuści. Cały czas mam pracę. Cały czas On daje mi pacjentów. Cały czas się o mnie troszczy. A kiedy coś się traci, to On wszystko naprawia. Nie, Ania? Amen. Mam dzieci. Cudne. A że rozrabiają, to trudno. Takie już są dzieci, które się o mnie troszczą i doświadczam troski i miłości. Mam tysiące powodów do radości, ale ciągle wymieniam te, które są powodami do troski. Unikaj pospolitej, pustej mowy. Unikaj pospolitej, pustej mowy. Unikaj pospolitej, pustej mowy. Unikaj mówienia o tym, co jest powodem do wszczynania sporów. Jeśli powiesz to raz i nazwiesz rzeczy nieprawe, które są nieprawymi, nie nazywaj tego 10 000 razy, bo nie masz do czynienia z dziećmi, tylko z dorosłymi. Dzieciom powtarza się po 10 000 razy. Moje dzieci już są uczone, więc jak ja powtarzam, to mówią, mamo, czemu to powtarzasz? A ja mówię, bo nic nie powiedziałeś. I wtedy mój syn najczęściej mówi do mnie, słyszałem, mamo. A ja mówię, ale nie zrobiłeś. On mówi, ale zrobię. I wtedy ja sobie przypominam, że mój tata zawsze mówił, że praca to nie zając i nie ucieknie. Ale wiem, że mnie usłyszał. Ale ile razy my używamy pospolitej, pustej mowy, powtarzamy po 10 000 razy, próbujemy ludziom udowodnić, że źle wierzą. Próbujemy ludziom udowodnić, że są zwiedzeni. Słuchajcie, to jest wszystko walka o słowa. Ja wiem, że niektórzy mają taką pasję, ale nie szkoda wam czasu? Ja mam dwóch dobrych znajomych, którzy się przy mnie nawracali. Obydwóch obecnie zajmuje się zwiedzeniami. To znaczy walką ze zwiedzeniami. To byli jedni z lepszych ewangelistów, których znałam. Naprawdę ludzie, którzy po prostu jak szli na ulicę, to wymiatali. Moje serce do tej pory boleje, bo to są moje dzieciaki duchowe. Ale wskutek różnych zranień, różnych rzeczy i szukanie ciągle takiego, wiesz, żeby być na fali, wpakowali się w takie rzeczy. Ja ciągle wierzę, że będzie taki czas, że oni zawrócą do Boga żywego. Że oni wskutek zranień w końcu przestaną się wypierać Ducha Świętego, który jest nam w dzisiejszym czasie bardzo potrzebny. Żebyśmy wiedzieli, czy mamy tu siedzieć, czy mamy wyjść, czy mamy wyjechać, czy mamy się cofnąć. Pismo mówi nam wyraźnie. Jesteśmy żołnierzami. Pospolitej mowy mamy unikać. ciągłych przekonań siebie nawzajem, ciągłych tego typu rzeczy. To jest ustawienie koncertowe. Tu niedawno były koncerty, więc my też mamy koncert. Alleluja. Okej, także dlatego nam te światła migają. Czyli unikaj pospolitej, pustej mowy, bo to nie przynosi nic pożytecznego. Nie uważaj się sam za mądrego. Szczególnie teraz w tych zadymach. Jest powiedziane, niech nikt w pierwszym liście do Koryntian 3:18-20, niech nikt nie zwodzi samego siebie. Jeśli ktoś między wami uważa, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi, aby mógł stać się mądrym. Bo mądrość tego świata jest głupotą u Boga, ponieważ jest napisane, ten, który łapie mądrych w ich chytrości. I znowu, Pan poznaje dyskusje mądrych, że są próżne. Łapie mądrych ich własnej chytrości. Słuchajcie, ja jestem człowiekiem dosyć dobrze wykształconym. Już nie mogę robić następnych uniwersytetów, bo mąż powiedział, że dopiero na uniwersytecie trzeciego wieku, że 3 mi wystarczą. Ale wiecie co, ja widzę ile razy ja muszę po prostu tak jak Paweł spadać z konia, żeby nie realizować mojej woli w jakimś miejscu. Ja naprawdę mam tyle dobrych rozwiązań zawsze. Tyle fajnych pomysłów, jak to można zrobić. Jak mój mąż nie widzi rozwiązania, to ja widzę 50. Ale jak pyta, które wybrać, to ja nie wiem. Więc prawda jest taka, że my musimy zrezygnować z naszej mądrości i poddać ją w posłuszeństwo Chrystusowi. Bo z perspektywy nieba wiele razy widać więcej niż z tego miejsca, w którym my jesteśmy. Że wiele rzeczy my nie rozumiemy i na dzisiaj widzimy to w ten sposób, ale za chwilę zaczynamy widzieć to w inny sposób. Nawet teoria zawracania, kiedy zgrzeszyliśmy, tak, to wróćmy do tego miejsca i porzućmy to miejsce, gdzie jesteśmy, nie jest prawdziwa, bo kiedy zgrzeszyliśmy, to musimy pokutować, a nie próbować naprawić to, co właśnie zmalowaliśmy. Zobaczcie, jak rzadko w naszym życiu jest słowo przepraszam, kiedy coś tak nie zrobiliśmy. Jak często wtedy w naszym życiu jest, mówimy, Bóg zmienił zdanie, teraz prowadzi nas inaczej. My potrzebujemy zrezygnować z naszej mądrości i uznać, że Bóg wybrał to, co głupie z tego świata, aby zawstydzić to, co mądre. Być może wielu rzeczy nie rozumiemy, ale to nie znaczy, że On nie rozumie. Kiedy szłam ulicą i zaczął mi tłumaczyć te rzeczy, ja po prostu dokładnie rozumiem to prawo, dokładnie rozumiem to, co może się stać i co nie może się stać, ale ja mówię, ja nie mam wyjścia. I on mówi, o co chodzi? Jakiekolwiek prawo nie ma znaczenia, kiedy nie ma przemiany serca. Przyjdą następne pokolenia, obalą wszystko. Czy mamy zgadzać się na złe prawo? Oczywiście, że mamy się nie zgadzać. Ale czy to jest nasza walka o królestwo? Czy my zagłębiając się w te wszystkie rzeczy, nie zapominamy o tym, że mamy podnieść nasze klucze i zacząć w końcu iść według tego, co Bóg chce, żebyśmy robili w naszym życiu? Pomyślcie. Pomyślcie o tym. Zobaczcie, klucze królestwa do sprawowania władzy. Kiedy chodziłam z Jezusem po polach, powiedział do mnie, jeżeli chcesz wchodzić w moje poznanie, chcesz chodzić w moim objawieniu, potrzebujesz wziąć 3 klucze. Ja, dobrze, ja tam wierzę w te klucze. 10 000 kluczy do zbawienia, 4 klucze do tego. A Jezus mówi, weźmiesz tylko 3, ale musisz mieć zawsze przy sobie. Klucz miłości, wiary i nadziei. Pomyślałam sobie, wow, tak bym nie wymyśliła. Ale później zaczął mi mówić, co za tym stoi. Są 3 klucze, które są ci potrzebne, abyś poszedł dalej, abyś nie zbłądził. Pierwszy oczywiście jest kluczem wiary, tak? Jest powiedziane, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Najpierw czytam główny fragment. 1 Tesaloniczan 1:3-4. Pamiętajcie o dziele waszej wiary, trudzie miłości, wytrwałości, nadziei, którą wiążecie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Przed obliczem Boga, naszego Ojca, modlimy się o was, wiedząc, bracia ukochani przez Boga, że zostaliście wybrani. Jeśli jesteś wybrany, musisz pamiętać o dziele twojej wiary, trudzie miłości i wytrwałości, nadziei, która wiążecie z Jezusem Chrystusem. Tak? Czyli klucz wiary, to jest ten pierwszy. Bez niego nie możesz podobać się Bogu. Jeżeli nie chodzisz w wierze, nie podobasz się Bogu. Zasada jest prosta. Ale to wam zadam później, czy zawsze jesteś w stanie chodzić w wierze. I czy to ty musisz chodzić w wierze i czy nie możesz chodzić według jego wiary, nie według twojej własnej. I tu was troszeczkę zagubię, ale powiem wam tak. Kiedy my na nowo się nawracamy, to nawracamy się dlatego, że My wierzymy, czy dlatego, że On nam daje zarzewie swojej wiary? Nawracamy się dlatego, że my wierzymy w Niego, ale sprawcą wiary jest On. Jest powiedziane, że nie wyście was mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Więc wiarę potrzebną do zbawienia daje On jak ziarno. I kiedy my po nią wyciągamy rękę, to przychodzimy z naszą wiarą. Więc wiarę sprawczą do zbawienia daje On. Dał już ją wtedy, kiedy Jezus Chrystus umarł za nas. Tak? I my wtedy wybieramy Jego w wierze. Gdyby było inaczej, to byłoby tak, jak niektórzy mówią, tak, młodzi ludzie, ja się jeszcze nie mogę nawrócić, bo ja jestem taki zły. Ja się jeszcze nie mogę nawrócić, bo ja jeszcze nie mam wiary. Ja jeszcze nie mogę przyjść do Boga, bo ja nie mam wiary. Ale sprawczą wiarę tak naprawdę już masz. Co więcej, ona została tchnięta w ciebie przez Boga, kiedy stałeś się istotą żywą. Bóg dał ci już swoją wiarę, aby w takim momencie, w którym być może w ogóle nie masz siły, ale On przed tobą staje i jesteś w stanie Go wybrać. Więc nie musisz mieć jakiejś wielkiej wiary, masz już ziarnko gorczyczne wiary w sobie. Tak? Wiecie, dlaczego musisz je mieć? Bo inaczej zbawienie nie byłoby z łaski. Inaczej by było faktycznie wyprodukowane przez twoją wiarę. Nie będę dzisiaj całymi fragmentami na ten temat mówiła. Poszukajcie sobie. Klucz wiary. Bez niego nie możesz podobać się Bogu. Hebrajczyków 11:6-10. Bez wiary nie można bowiem podobać się Bogu. Każdy, kto chce do Niego przyjść, musi wierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Dzięki wierze Noe zbudował okręt, aby ratować swoją rodzinę. Usłyszał bowiem o tym, co miało się wydarzyć i głęboko się tym przejął. Jego wiara stała się wyrokiem dla reszty świata, dla niego zaś podstawą Bożej przychylności. Dzięki wierze Abraham posłuchał Boga i wyruszył do kraju, który miał otrzymać od niego w darze. Poszedł nie wiedząc, nawet dokąd idzie. Dzięki wierze zamieszkał tam jako cudzoziemiec. Podobnie postąpił Izaak i Jakub, którzy również otrzymali tę samą obietnicę od Boga. Abraham był posłuszny Bogu, ponieważ czekał na miasto zbudowane na trwałych fundamentach, którego architektem budowniczym jest sam Bóg. Dzięki wierze jesteś w stanie zaryzykować i wejść w miejsce, w które normalnie byś nie wszedł. Dzięki wierze jesteś w stanie wyruszyć do ziemi obiecanej. Dzięki wierze jesteś w stanie przyjąć obietnicę, uwierzyć w nie i przyjąć je, przywitać je z daleka. Dzięki wierze jesteś w stanie zrobić rzeczy, które po prostu nie są możliwe. Ale, znowu, czy zawsze jesteś w stanie chodzić w wierze, tak jak to deklarujesz i mówisz? W różnych momentach nie jesteś w stanie chodzić w wierze. Więc dlatego jest drugi klucz. W tym momencie, w którym wiesz, że masz tą wiarę, ale to ziarnko gorczycy jest takie malutkie, że nawet ty go nie widzisz. I czujesz się jak człowiek bez wiary. Ale wiara jest w tobie, bo w tobie jest Jezus Chrystus. Ale ty nie czujesz tego, bo jesteś w takim miejscu zagubienia, w takim miejscu zamotania, że nie jesteś w stanie zobaczyć swojej własnej wiary. I co wtedy? Przeskoczyłam 3 fragmenty o wierze. Wtedy masz klucz nadziei. Wtedy, kiedy jesteś w opresji, jest klucz nadziei. My mamy takie powiedzenie w Polsce, wiecie, czym jest nadzieja? Nadzieja matka głupich. A dalsza część tego? Lekarze swoją matkę kocha. Wcale nie jest głupie to przykazanie, znaczy to przysłowie. Okay? Nadzieja jest tym, co nas wyratowuje wiele razy w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie pójść dalej. Bo zobaczcie, nadzieja tak naprawdę rodzi się z naszej wierności i z wytrwałości, która jest w naszym sercu. Czyli nasza wytrwałość, tak, którą możemy też nazwać wiarą, ona powoduje, że nadzieja zradza się. Czyli w tym momencie, jak ty kroczysz w wierze, znowu mam jakiś ciekawy pogłos, albo ogłuchłam. Okay. W tym momencie, kiedy poruszasz się w wierze, w tym momencie, kiedy idziesz do przodu, w tym momencie wytwarza się w tobie nadzieja. Ona się bierze z wytrwałości. Ona się bierze z twojego bycia z Nim. Czyli ta nadzieja jest czymś, co jest w stanie cię przenieść w momentach, kiedy jest ci ciężko. W momentach, kiedy nie wiesz, co zrobić. W momentach, kiedy cierpisz. Ja miałam taką wizję, kiedy znalazłam się w miejscu przy grobie z Panem Jezusem. Tam było ciemno. Tam po prostu nic nie było widać. Ja już kilka razy byłam w tym miejscu. Wiedziałam, że to jest miejsce, w którym mogę przejść na skróty do miejsca zanurzenia się w Bogu więcej, głębiej. Ale po prostu mnie paraliżuje w takim miejscu, w ciemnej jaskini. I pamiętam, Bóg stanął koło mnie i powiedział do mnie, wzbudź w sobie nadzieję. I kiedy ja wzbudziłam nadzieję, to z ciemności zaczęły pojawiać się Jego aniołowie. Zaczęli pojawiać się dookoła, zaczęły oświetlać to miejsce. I ja zobaczyłam, że to miejsce, które wyglądało dla mnie jak miejsce bez nadziei, jest miejscem spotkania się z Nim. Chyba mi słuch przyszedł, bo zaczęłam się tak słyszeć, że po prostu jest miejscem spotkania się z Nim. Jest miejscem zanurzenia się w Nim. I widzisz, zobacz, co Biblia mówi o nadziei. Rzymian 5:24. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Lecz nie tylko tym, chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość. A wytrwałość siłę charakteru. Siła charakteru nadzieję. Siła charakteru wybiera nadzieję, czyli wszystkie te miejsca, w których było ci bardzo ciężko, w których upadłeś, w których zgrzeszyłeś, w których przechodziłeś przez takie piekło, w którym myślałeś, że kogoś stracisz lub myślałeś, że kogoś straciłeś. Wszystkie te miejsca, one budują w tobie nadzieję. One budują najpierw siłę charakteru, bo mówisz, nie, ja wybieram Chrystusa. Nawet jak to się źle kończy, ja wybieram Chrystusa. Nawet jak to upadnie, to ja wybieram Chrystusa. I one budują w tobie nadzieję, która jest jak taka siła, która pozwoli ci pójść dalej, zrobić te kilka kroków, żeby złapać się ponownie wiary. Więc nadzieja nie zawodzi. Nadzieja nie zawodzi, bo jest zbudowana na twojej wierności Bogu. Okej? I pójdźmy dalej. Rzymian 5:5, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Rzymian 5:15-13, a Bóg nadziei niech was napełni największą radością i pokojem w wierze, abyście opływali w nadzieję w mocy Ducha Świętego. Opływajcie w nadzieję w mocy Ducha Świętego, bo to, co niemożliwe, jest dla Niego możliwe. Bo to, co niemożliwe, jest dla Niego możliwe. Bo to, co niemożliwe, jest dla Niego możliwe. I w końcu ostatni klucz, o którym, jak wiecie, w liście do Koryntia czytamy, że to jest najważniejsza rzecz. Że z tych trzech ta jest największa. Że z tych trzech ta jest największa. I dlatego ta decyduje o tym, gdzie my w naszym życiu idziemy. Jeżeli żywisz żywą miłość do Jezusa Chrystusa, wynikającą z relacji z Nim, to jesteś pełen miłości. Każde małżeństwo wie o tym, że jeżeli nie pielęgnuje się miłości do drugiej osoby, to w pewnym momencie przychodzi takie przyzwyczajenie, taka normalność, że czasami żyjemy jak takie dwie firmy obok siebie, albo takie towarzystwo wzajemnej pomocy, że miłość jest czymś, co my musimy rozniecać w sobie, co my musimy pielęgnować. Jeżeli my nie pielęgnujemy miłości do Chrystusa, to czytamy o tym, co się z nami dzieje w objawieniu. Dzielnie pracowałeś, tyle dla mnie zrobiłeś, tyle poświęciłeś, ale mam ci coś za złe. Mam ci coś za złe, bo zapomniałeś o pierwszej miłości. Zapomniałeś o najważniejszym kluczu, aby dalej poszerzać królestwo i aby dalej wchodzić w objawieniu do Niego. O kluczu miłości. Jeżeli o tym kluczu zapomniałeś, to nie jesteś w stanie pomaszerować dalej. I zobaczcie, Jana 3:16. Bóg bowiem tak umiłował świat, że dał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana 3:16. Tak, Bóg bowiem... powtórzyłam. Objawienie Jana 17:16-20. Objawiłem wam też imię moje i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie obdarzył, była w nich i ja w nich. Czym jest imię Jezusa, które nam objawi? Bóg ma wiele imion i te imiona świadczą o charakterze, jaki Bóg ma. Bóg jest tym, który jest lekarzem, jest tym, który jest naszą pomocą, jest tym, który jest pokojem. Więc kiedy Bóg objawia nam swoje imię, to znaczy, że Bóg objawia nam swój charakter, objawia nam to, jaki naprawdę jest. I tutaj ja ci powiem to, co mówiłam wiele razy, tak? Jakiego Boga znasz, takiego Boga dasz. Jeżeli znasz Boga, który jest miłością, to dasz Boga, który jest miłością. To dasz Boga takiego, który jest w stanie zmienić życie każdego człowieka. Jeżeli takiego Boga nie znasz, to dasz takiego Boga, jakiego znasz. Jeżeli dasz Boga, który jest karcącym, starszym panem z wielkim trójzębem, to takiego Boga znasz. Jeżeli dasz Boga, który jest takim, znasz Boga, który jest takim eterycznym, unoszącym się objawem miłości, to takiego Boga znasz i takiego Boga dasz. Jeżeli znasz Boga, który jest wojownikiem, to takiego Boga dasz i wszystkich będziesz zastraszać piekłem. I każesz im wolować, wojować i wytwarzać przebudzenie. Wytwarzać przebudzenie, wytwarzać przebudzenie. Armia, 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 wytwarzać przebudzenie. Naprawdę wierzycie, że można to wytworzyć? Pamiętam, jak przyjechał do nas Roland Baker, pan, który ma ponad 80 lat i który wymknął się śmierci, tak, bo chorował 2 lata, umierał 2 lata. I ostatni miesiąc powiedzieli dzieciom, przyjedźcie, pożegnajcie się z nim. Tak, syn misjonarzy, którzy przez lata służyli w Chinach, którzy byli dziećmi misjonarzy, którzy przez lata służyli w Chinach, którzy nieraz cierpieli, tracili zęby, umierali, żyli po prostu na głodówkach i on tak samo żyje w Afryce, w Mozambiku, tak? I okazało się, że w końcu ta ilość chorób, które miał, spowodowała, że zaczął umierać. I była jedna placówka chrześcijan wierzących, którzy prowadzili taki ośrodek i mówili, my go weźmiemy. Będziemy mu dawać witaminy i się modlić. I dawali mu witaminy i się modlili. On mi to opowiadał. Dawali mu witaminy i się modlili. Kto z takich chorób wychodzi przy pomocy witamin? Stawiania organizmu na nogi. Wyszedł. Jest zdrowy. Jeździ po całym świecie. I on przychodził do mnie, wyciągał do mnie palec. On wiedział, że ja wierzę w przebudzenie w naszym kraju, że ja jego pragnę, że chcę zrobić naprawdę wszystko, poruszyć ludzi, żeby szli za nim, żeby Królestwo Boże się poszerzyło, że ja nie chcę, żeby w Polsce nie było, przecież my nigdy nie mieliśmy prawdziwego przebudzenia, prawdziwego wylania ducha, tak żebyśmy widzieli armię ludzi, którzy go poznają. On podchodził do mnie i mówił do mnie, i co? Wierzysz w przebudzenie, Agata? Wierzysz w przebudzenie? A co będzie, jeśli go nie będzie? Co wtedy zrobisz? A co zrobisz, jak go nie będzie? Ja oczywiście krzyczałam, będzie! I tak będzie! A on mi powiedział, czy będziesz dalej kochać Jezusa? I będziesz blisko Niego, jak go nie będzie? Czy jak twoje marzenia się nie spełnią, a propos rodziny, a propos wielkiej służby, czy dalej będziesz kochać Jezusa, jak tego nie będzie? Słuchajcie, męczyłam się z tym kilka miesięcy. Miałam taką deklarację, że przecież na pewno będę kochać Jezusa. Ale nie mogłam się pogodzić z tym, że przebudzenia nie będzie. Nie mogłam się pogodzić z tym, że będzie inaczej. I czułam, jakbym przechodziła przez śmierć i później przez zmartwychwstanie. Bo wyrzekłam się przebudzenia, wchodząc w Niego. I chcąc Jego. A później wróciłam do miejsca i tak będę wołać o Boże przebudzenie, kiedy już wiedziałam, że siedzę u Niego na kolanach, że jestem w dobrym miejscu. Bo siła wiary, która jest potrzebna mi i siła miłości, która jest mi potrzebna, żeby wytrwać w wierze o to, to nie jest moja siła kompletnie. Ja nie mogę tego zrobić o własnych siłach. Ja nie mogę o własnych siłach utrzymać się w wierze, że to się stanie. Bo to, co pokazują mi okoliczności, jest pokazane, pokazują mi one to, że to jest niemożliwe. Ale On ma inne okoliczności. On ma inny rodzaj wiary. Wiarę, która wychodzi z Jego perspektywy, w której to, co możliwe, jest możliwe. To, co możliwe, jest możliwe. I armia ludzi będzie nawrócona, zanim świat się skończy. I armia ludzi przyjdzie do Królestwa, zanim świat się skończy. I ludzie przyjdą do poznania Boga i nie pójdą na wieczne potępienie w piekle. Bo On o to zadbał, żeby wysłać mnie, ciebie, każdego z nas, abyśmy nieśli klucze Królestwa. I jeżeli jeden nie pasuje, to drugi zapasuje. Dlaczego do każdego klucza wiary próbujesz użyć? Weź klucz miłości, on zawsze zadziała. Weź klucz nadziei, on zawsze zadziała. A wtedy weź klucz Jezusa Chrystusa, Jego zbawienia i ludzie będą zbawieni. Okej, i teraz zobaczcie. To, co dzisiaj widzimy, to jest tylko cząstkowe. To, co dzisiaj widzimy, to jest tak, jakbyśmy wszystko widzieli przez cienie rzeczy przyszłych. O tym mówi nam Biblia. Tak, jakbyśmy nie widzieli prawdziwie. Czyli wszystko, co dzisiaj widzimy, to o tym nam mówi Bóg, że nie widzisz wszystkiego. Widzisz poprzez cienie rzeczy wszystkich. Ale są trzy rzeczy, trzy klucze, które nam dają możliwość wejrzenia w Jego prawdę. To jest wiara, nadzieja i miłość. Zobaczcie. 1 Koryntian 13, 11, 13. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Kontury, nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Ale z nich największa jest miłość. To miłość daje ci możliwość zobaczenia teraz twarzą w twarz. To miłość daje ci możliwość poznania prawdy, którą jest Jezus Chrystus. Zanurzenia się w prawdzie. I to z tej prawdy, z tego objawienia, które ma Jezus, będziesz widzieć rzeczy prawdziwe. Nie z twojego objawienia, które wynika z drzewa poznania dobra i zła. Ale ze spotkania z Nim. Z objawienia Jego. Ze spotkania z Nim, który jest wieczną miłością. Więc kiedy jesteśmy w tym czasie, który nazywamy teraz, potrzebujemy wziąć klucze, które zostały nam dane przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i poszerzać Jego królestwo. Wziąć klucz nadziei, klucz miłości, klucz wiary i pójść do tego, co On chce, abyśmy robili. 1 Koryntian 3, 12, albowiem teraz widzimy przez zwierciadło, niby w zagadce, ale na on czas, twarzą w twarz, teraz poznaję po części, na on czas poznam, jako jestem poznany. Jeszcze czytamy w Kolosan 2,17, które są cieniem rzeczy przyszłych, ale prawdą jest ciało Chrystusa. Chrystus jest prawdą. Ta prawda nie jest cieniem. Ona jest rzeczywistością. Mamy inny fragment, który mówi nam, że rzeczywistością jest Chrystus. Tak? Wszystko to są cienie rzeczy przyszłych. Cienie rzeczy, które przychodzą. Ale Chrystus jest rzeczywistością. Więc kiedy my zanurzamy się w Nim, zanurzamy się w Jego miłości, to zanurzamy się również w prawdzie. Czyli Jego objawienie prawdy nie jest cząstkowe. Ale musimy być pokorni, aby po prostu wziąć to, co On chce nam dać. Aby naprawdę wycofać się do Niego i wziąć od Niego odpowiedź. Zobacz, ile razy coś dzieje się dookoła i już mamy rozwiązanie. Bo czytaliśmy Pisma, bo jesteśmy długo wierzący. My już widzimy, co trzeba zrobić. I ile razy wycofujemy się do Niego i pytamy się, czy to jest na pewno to, co Ty chcesz, żebym ja zrobiła? I On mówi nie. 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 I myślisz sobie, ale trzeba coś zrobić teraz. Teraz trzeba coś ruszyć. A On mówi, nie rób nic więcej. Ja wszystko poukładam i wszystko uczynię. Tak, jak powinno być uczynione. Więc dostaliśmy wszyscy klucze królestwa. Więc jesteśmy w takim miejscu, w którym nie powinniśmy dać się wciągać w to, co świat nam oferuje, w którym powinniśmy naprawdę stanąć do walki w tym, w czym zostaliśmy połączeni z Nim, tak? I poruszać się w tym, co On chce, żebyśmy się poruszali. I na koniec Efezjan 4, 13, 18. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu, w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, abyście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, próżni w swych dążeniach, pokrętni w swych pomysłach, dalecy od życia Bożego, przez nieświadomość, która zaślepia ich, przez niewrażliwość ich serca. Świat nas pozna, kiedy będziemy w Nim, kiedy będziemy Jego, kiedy będziemy poruszać się w jedności. Świat nas pozna, kiedy nie będziemy jak dzieci, lada wiatrem nauki miotane, lada wiatrem wirusa miotani. To nie znaczy, że mamy być ludźmi, którzy coś lekceważą. Ale generalnie Pismo mówi o tym, że tych zaraz ma być więcej. Generalnie mogą też być wojny. Generalnie wiele rzeczy już przerabialiśmy. Więc generalnie, albo raczej prawdziwie, żyjemy w takim świecie, w którym powinniśmy już być nauczycielami, w których nie możemy być dziećmi lada wiatrem nauki miotanymi, tak? Lada poglądami miotanymi, lada ożywieniem duchowym miotanymi. Powinniśmy być ludźmi, których władze poznawcze są wyćwiczone przez długie używanie. A władze poznawcze przez długie używanie będą wyćwiczone, kiedy będziemy nosić w pakiecie trzy klucze wiary, miłości i nadziei i kiedy będziemy się poruszać do przodu. Nie będziemy się zatrzymywać. I to jest wizja, którą miałam po prostu kilka dni wcześniej, kiedy chodziłam z Jezusem po Wielkiej Łące i w pewnym momencie szliśmy do jakiegoś celu, ja nie wiedziałam, gdzie idziemy. Często się tak zdarza. Zdarza się tak w twoim życiu, że idziesz do jakiegoś miejsca i nie wiesz gdzie. Albo wydaje ci się, że gdzieś idziesz, a później okazuje się, że idziesz w inne miejsce. Ja właśnie tak szłam i w pewnym momencie byłam już naprawdę zgubiona, bo po prostu już trawa sięgała potęt, a ja przestałam widzieć Jezusa. I naprawdę zaczęłam czuć strach. A najgorsze to było to, że zaczęłam widzieć, że moje gołe stopy coraz bardziej zapadają się w takim czarnym błocie, które na dodatek śmierdziało. I wiesz, i zaczęłam oczywiście zahamowywać i szukać wysepek, żeby iść lepiej. I słyszę głos Jezusa, który do mnie mówi: idź! Cały czas idź, nie zatrzymuj się. A ja już chciałam powiedzieć: ale moje nogi. Ale powiedziałam: ale ja cię nie widzę. On mówi: ale słyszysz mój głos, ale znasz mój głos, ale rozpoznajesz szelest traw, który robię dla ciebie. Mówi: nie zatrzymuj się, idź dalej. I to mówię dzisiaj do ciebie. Nawet jak masz nogi obleczone błotem, w swoim przeznaczeniu, w swoim powołaniu, błotem tego świata, tym, co się dzieje, nawet jak nieraz ogarnia cię przerażenie, idź za nim, idź za głosem, który masz wpisany w swoim sercu, bo jest powiedziane, że owce znają głos pasterza, idź za nim, ale nie idź do miejsca przeznaczenia, a do miejsca spotkania, bo tam, gdzie ja doszłam, tam, gdzie Jezus mnie doprowadził, to było miejsce spotkania. Weszłam do małego jeziorka, w którym On stał. Ja wstawiłam tam swoje stopy i moje stopy zostały obmyte kryształową wodą, zostały obmyte piaskiem. Wszystko odeszło. Jezus mówi, jeżeli przychodzisz do miejsca spotkania, to wszystko, co w tym świecie oblepiało ciebie, wszystko, co było błotem tego świata, wszystko, co cię męczyło, dręczyło, co powodowało strach i lęk, odpada. Bo w mojej obecności, w obecności miłości, zaczynasz widzieć prawdziwie. I wszystko, co się do twojego życia przylepiło, wszystkie obawy, lęki, strachy, wszystko to zostaje zabrane przez moją obecność. Więc cokolwiek w twoim życiu się dzieje, czym więcej masz trudnych rzeczy, tym bardziej potrzebujesz wchodzić do Jego obecności, dla Jego obecności. Nie dlatego, żeby wiedzieć, gdzie iść dalej. Nie dlatego, żeby wiedzieć, jaką strategię działania teraz objąć. Czasami jadę samochodem i jest mi tak strasznie źle. I myślę sobie, zadzwonię do Magdy. Ale Magda nie odbiera. To myślę sobie, zadzwonię do drugiej Magdy. Ale Magda nie odbiera. Myślę sobie, zadzwonię do Liliany. Ale Liliana nie odbiera. I tak czuję taką rękę na ramieniu. Że już koniec z tym dzwonieniem. Że czas zadzwonić we właściwe miejsce. Po ilu telefonach się orientujesz, że nie dzwonisz na właściwy numer. Że nie dzwonisz do tego, który jest królem królów. Że to On chce ci udzielić odpowiedzi, zanim wyrzucisz z siebie brud i inni będą oblepieni tak jak ty. Dobrze jest mieć przyjaciół, dobrze jest mieć ludzi, którzy masz ich blisko. Ja mam wielu z was, którzy są jak moi powiernicy w momentach, kiedy jest mi ciężko. Którzy mnie niosą, kiedy mi jest ciężko. Ale prawda jest taka, że jeżeli chcę zobaczyć rzeczywistość tego, w czym jestem, to muszę stanąć w Nim, w Jego miejscu odpocznienia. Spotkać się z Nim. Bo to jest siła, która naprawdę mnie zmienia. Wziąć Jego klucze, jeden z nich, i powiedzieć: dzisiaj mogę tutaj przyłożyć tylko klucz nadziei, że mnie nie zostawisz, nie porzucisz. Nie mam siły na nic więcej. Ale przykładam ten klucz do tego zamka. Pokaż mi Twoją prawdę, pokaż mi Twoje objawienie. Wyciągnij mnie. Wyciągnij mnie do miejsca Twojego nawiedzenia. Zapraszam zespół uwielbienia. Wyciągnij mnie do miejsca swojego nawiedzenia, do miejsca swojej wolności, do tego miejsca, które tylko Ty widzisz, a ja go nie widzę. Diabeł uwielbia mgłę, bo w mgle nic nie widać. Wczoraj czytałam jeszcze na koniec takie słowa, które bardzo mnie poruszyły. Nie przeczytam ich teraz w całości, ale Wam opowiem. Kiedy Jezus modli się, aby ci, którzy są Jego, zostali zachowani. Czy masz takich przyjaciół, którzy odeszli od Boga? Masz takich ludzi? Ja mam. Czy masz takich, których widzisz, że zgrzeszyli, że robią okropne życie rzeczy? Jest powiedziane, że w ostatecznych czasach miłość wielu oziębnie. My się koncentrujemy na tym, że powstanie wielu fałszywych mesjaszy i zaczynamy robić bitwy o słowo. Zupełnie bez sensu. Jak znamy Jego głos, to On nas poprowadzi. Ale nie zauważamy tego, że diabeł zaczyna nas okradać z tych, którzy żyją dla Niego. Jezus modlił się o swoich uczniów i mówił: Tato, ja proszę Cię, zachowaj tych, którzy są moi. Zachowaj wszystkich tych, którzy są moi. Żeby oni nie zginęli, żeby nie poszli na zatracenie. Był jeden człowiek zatracenia, Judasz. Proszę Cię, Panie, aby inni nie zginęli, aby inni nie odstąpili. Bo miłość wielu oziębnie, bo w takim czasie żyjemy, bo w takim miejscu żyjemy, że będziemy widzieć odstępstwo, że będziemy widzieć ludzi, którzy odchodzą od Boga, bo chcą jeszcze pożyć, którzy odchodzą do Boga, bo chrześcijanie są głupi, bo Kościół jest głupi. Wszyscy jesteśmy głupi. Jesteśmy. Ale Jezus się modlił: nie pozwól, aby ci, którzy są moi, zginęli. I ci, których ci moi przyprowadzą, nie pozwól, aby oni zginęli. Nie pozwól, aby odstąpili. Ja wołam za Tobą, bo Ty jesteś miłością. I oni poznali miłość, która jest we mnie. Nie dozwól, żeby oni byli zgubieni. Tato, ja modlę się teraz, abyś Ty nie dozwolił, aby ci, którzy są nasi, zginęli. Aby ci, którzy są naszymi dziećmi, zginęli. Aby ci, którzy idą za nami, zginęli.